Cześć, cieszymy się, że dzisiaj odwiedzasz podcast Kościoła Port. Zawsze jesteśmy pełni pasji dla inspirowania siebie nawzajem i tych, którzy nas otaczają. Wiemy, że mówienie z serca do serca jest czymś, czego każdy z nas potrzebuje. Zatrzymanie się na chwilę i zastanowienie nad kluczowymi rzeczami w życiu to coś, co pozwala się rozwijać, a co najważniejsze, zbliża nas do Jezusa, który dla każdego ma nieskończoną miłość i bezwarunkową łaskę. Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie.
Dzień dobry, Kościele. Jeszcze raz. Fantastycznie jest Was widzieć i cudownie jest też być razem z Kościołem. Ja dzisiaj w czasie uwielbienia tak niesamowicie dziękowałam Bogu za to, że po prostu możemy jako Kościół być tutaj razem, że po prostu jako Kościół możemy zachęcać siebie nawzajem, dodawać sobie wiary, dodawać sobie otuchy i wierzyć po prostu w to i doświadczać tego, że to, co robi dla nas Jezus, że to nas przemienia i dodawać sobie wiary, zachęcając się przez Słowo Boże, przez modlitwę, przez Słowo Prorocze i to jest niesamowite. Dzisiejsze kazanie chciałabym zacząć takim powiedzonkiem, ale nie jakimś mądrym, nie jakimś z księgi aforyzmów, takim moim powiedzonkiem, nie kaszubskim. Nie będę śpiewać po kaszubsku. Teraz już zapomniałam, jakie to jest powiedzenie. Słuchajcie, myślę, że każdy z nas ma swoje ulubione powiedzenia. Bartek mówi, że jego to je dłużej, to je krótszy. Ale myślę, że każdy z nas ma jakieś swoje ulubione powiedzonka, albo jeżeli nie, to znamy osobę, która rzuca właśnie takimi powiedzeniami z rękawa. W naszym kościele myślę, że to jest pastor Arek. On często ma jakieś takie niesamowite powiedzenia, że jak je mówi, to tak się zatrzymuje i zastanawiam, czy to ktoś napisał, czy to jego. I one zawsze mają sens, one zawsze są pełne mądrości. Moim powiedzeniem to jest... Ono nie jest jakieś głębokie i mądre, ale tak mówię, że jeżeli ktoś często zmienia decyzję, raz podejmuje taką decyzję, raz taką i tutaj myślę o sobie, bo jednego tygodnia mam taki plan na życie, drugiego taki, jednego takie chcę podjąć hobby, drugiego takie, to mówię, mówisz tak jak zawieje. Jak wiatr wieje z lewej strony, to tak mówisz, jak wiatr wieje z prawej strony, to tak mówisz. I że to jest losowy generator, jaką decyzję podejmiesz. I ostatnio czytałam Słowo Boże z Ewangelii Łukasza i patrzę i myślę sobie, to jest moje powiedzenie, słuchajcie. Ja wiem, skąd ja to mam. I chciałabym, żebyśmy przeczytali ten fragment. O, już jest. I cały kontekst jest taki, że Słowo Boże mówi o tym, że Jan Chrzciciel przyszedł przed Jezusem, aby utorować Mu drogę. On głosił Królestwo Boże, on chrzcił, on mówił o tym, że zaraz przyjdzie ktoś, kto jest większy, ktoś, kto czyni cuda, ktoś, kto jest w stanie przemienić życie. I w tym kontekście, w tym fragmencie Jan Chrzciciel jest w więzieniu. I kiedy tłum przychodzi do Jezusa i zaczyna pytać o Jana Chrzciciela, o tą całą sytuację, to ten fragment mówi coś takiego. Po odejściu posłańców Jana, Jezus powiedział o nim do tłumów. Co wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołysaną przez wiatr? Co zatem wyszliście zobaczyć? Człowieka ubranego w miękkie szaty? Ci, którzy noszą okazałe stroje i żyją w zbytku, mieszkają w pałacach królewskich. A więc co wyszliście zobaczyć? Proroka? Tak, powiem wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano, oto posyłam przed tobą mojego posłańca, który pójdzie przed tobą i utoruje ci drogę. Co wyszliście zobaczyć na pustkowiu? Trzcinę kołysaną przez wiatr? Innymi słowy, rozumiejąc ten fragment, Jezus mówi do tłumu, a co wy sobie myśleliście, że tylko jak znajdzie się Jan w trudnej sytuacji, wycofa swoje wszystkie słowa i to, co robił dotychczas? Że wycofa się z tego, o czym głosił, o Królestwie Bożym, o Jezusie, o mnie? Co wy sobie myśleliście, że ze względu na okoliczności on zmieni swoje poglądy? My czasami w swoim życiu, kiedy robi się trudno, trudno jest nam wytrwać w modlitwie, czy w służbie, czy w jakichś swoich postanowieniach. Czasami, kiedy robi się jakaś trudna sytuacja w naszym życiu, trochę trudniej jest nam wytrzymać w tej sytuacji. W ogóle jako ludzie mamy problem w tym, żeby wytrzymać w trudnych sytuacjach, bo cały czas szukamy takiej ulgi. I Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, mówi o tym, że duch ochoczy, ale słabo, ciało słabe. I nauka wskazuje na to, że nasz mózg jest bardziej skłonny reagować na natychmiastowe nagrody, niż zderzyć się z odroczoną gratyfikacją, co oznacza, że chcemy wszystko naraz. Chcemy wszystko tu i teraz. To pokazuje, że jak popularne są fast foody, jak bardzo chcemy mieć szybszy internet. Nie wiem, czy wiecie, ja tą prezentację, która tutaj będzie lecieć, robiłam wczoraj 1,5 godziny. I tak się denerwowałam na ten internet, tak mi coś tam nie wskakiwało. Chcemy wszystko szybko, wszystko instant, wszystko na teraz. Dzisiaj się modlimy, jutro chcemy rozwiązań. Sęk w tym, że instant na tu i teraz jest zbawienie, bo o tym mówi Słowo Boże, że jeżeli wyznasz Jezusa Chrystusa jako swojego Pana, zbawiony będziesz. Ale wiara jako całokształt nie zawsze jest tu i teraz. Czasami trudno jest nam wytrwać, dlatego że owoce tego, co robimy, jak służymy, naszej postawy, naszej modlitwy przychodzą dopiero po czasie. I ja myślałam sobie dosyć sporo ostatnio o wytrwałości, dlatego że ten temat uwierał mnie od młodych lat, dlatego że kiedy byłam nastolatką i nawróciłam się, miałam 16 lat, Bogusz potwierdził, mieliśmy takiego wspaniałego lidera, który bardzo często mówił o charakterze. Mówił o tym, jak ważne jest, żeby być stałym, żeby być wytrwałym, że charakter to jest taka nasza siła wierzy, która nas prowadzi. I wiecie, kiedy jesteś nastolatkiem, to ty nie chcesz o tym słuchać, bo ty chcesz wiary takiej, że jak idziesz, to masz ciarki i widzisz, jak ludzie padają pod mocą Ducha Świętego. Ty chcesz takiej wiary, a nie wiary wytrwałej, wiary, która też jest w oparciu o charakter. I strasznie mnie to irytowało i denerwowało, słuchając bardzo często kazania o tym, jak ważne jest to, żeby być po prostu wytrwałym w tym, co robimy, w tym, co wierzymy, jak ważna jest taka stałość. I zaczęłam ostatnio lustrować te fragmenty, które mówią właśnie o takiej wytrwałości w naszym życiu z Bogiem. I mówiąc kolokwialnie, kopara mi opadła, dlatego że tych wersetów było kilkadziesiąt. Było mnóstwo historii, na podstawie których jesteśmy wywnioskować, że życie bohaterów wiary po sytuacji, bo to byli zwyczajni ludzie z wadami, w tej sile, w tym postanowieniu przed Bogiem dotrwali do końca, odpowiedzieli na Boże powołanie i zobaczyli w tym wszystkim, jak Bóg odbiera sobie chwałę. Bardzo często, kiedy Bóg wkłada jakieś pragnienie do naszego serca, to ja wierzę w to, że to przynosi również spełnienie do naszego osobistego życia. I co Biblia mówi o stałości? Tylko kilka fragmentów z tych wszystkich. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Ewangelia Mateusza. Jakuba. Uważajcie to za wielką radość, bracia moi, gdyż rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie waszej wiary sprawia wytrwałość. Trwajcie we mnie, a ja w was, jak latorość nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać będziecie. Ewangelia Jana. I list do Hebrajczyków, trzymajcie się niewzruszenie, wyznania nadziei, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Do tego dochodzi mnóstwo historii, w których widzimy, jak właśnie jakiś sęk wydarzeń, jakiś sęk postanowień doprowadza do tego, że możemy zrozumieć, że ta wytrwałość doprowadziła ludzi gdzieś dalej. I dzisiaj będziemy przytaczać historię osoby, która, tak jak każdy z nas, czuła się nieidealna. Tak jak każdy z nas czasami zadajemy pytanie przed Bogiem, a kim ja w ogóle jestem, żeby zrobić coś takiego? Kim ja jestem, żeby zwrócił na mnie uwagę? Osoby, która miała swoje, powiedzmy, dysfunkcje, swoje trudności. Biblia mówi o tym, że nie umiał on się dobrze wyrażać i pewnie niektórzy z was już sobie myślą, o kim będziemy dzisiaj mówić, a będziemy mówić dzisiaj m.in. o Mojżeszu. Z tego, co dzisiaj się dowiedziałam na modlitwie ulubionej historii synka Bartka i Mai, Mojżesz. I Mojżesz dostał misję od Boga, w którym Bóg powiedział, że ty, Mojżeszu, wyprowadzisz Izrael z Egiptu, z niewoli, do ziemi obiecanej. I fragment, w którym Mojżesz odpowiada, Mojżesz jednak odpowiedział do Boga, a kim ja jestem? Dlaczego ja miałbym iść do Faraona, by wyprowadzić synów z Izraela, Egiptu? Wtedy usłyszał, dlatego że ja jestem z tobą i to będzie dla ciebie znakiem, że ja cię posłałem. Gdy wyprowadzisz ten lud z Egiptu, oddacie cześć Bogu na tej górze. Mojżesz dostał misję od Pana Boga. I ta misja była przeplatana dobrymi i trudnymi momentami. I ja dzisiaj wierzę osobiście, że tak jak tutaj jesteś, że Bóg dał ci jakieś powołanie do twojego życia. Z jakiegoś powodu niektórzy nie szukają tego powołania i nie zadają sobie pytań. Może niektórzy nie wiedzą, że tak można, inni może po prostu nie chcą. Ale wierzę, że dzisiaj Bóg też, tak jak masz relację z Bogiem albo pragniesz połączyć się z Bogiem, dał do twojego życia jakąś misję, jakieś powołanie, które chce, abyś po prostu wypełnił. I tak jak każdy z nas, Mojżesz zadaje sobie pytanie, a kim ja jestem? W innych fragmentach mówi, nie jestem nawet dobrej mowy. I Bóg na to odpowiedział, no dobrze, nie umiesz dobrze się wysławiać, no to znajdźmy na to sposób. Masz Arona. Aaron będzie tym, który będzie mówił za ciebie. Aaron będzie tym, który będzie trzymał ciebie ramię w ramię. I co doprowadziło do sytuacji, że Mojżesz zobaczył, nie wszedł, ale zobaczył ziemię obiecaną? Co się wydarzyło po drodze, po różnych wzlotach i upadkach, że Mojżesz zobaczył ziemię obiecaną? I tak jak Daniel zawsze ma 3 punkty w kazaniu, tak dzisiaj ja również. I punkt pierwszy, środowisko wiary. Bóg powiedział do Mojżesza, że masz Arona. Co więcej, Mojżesz nie tylko miał Arona, ale miał wielu, wielu więcej posłańców, pomocników, ludzi, którzy szli z nim w ramię w ramię. To, jakie środowisko wiary sobie tworzysz, to jak łączysz się w relacje i czy poszukujesz też ludzi, którzy też pójdą z tobą w ramię, będą się o ciebie modlić, to ma duży wpływ na twoje duchowe życie. I możesz dzisiaj sobie myśleć, no, ale na przykład tutaj w kościele nie ma takich ludzi jak ja, w podobnym wieku, o podobnych zainteresowaniach i o podobnych doświadczeniach. Masz wpływ na to, jakie środowisko wiary sobie budujesz, bo w kościele nie do końca chodzi o to, żebyśmy byli wszyscy tacy sami i dobrze się dogadywali przy herbatkach i tak dalej. Dlatego, że kiedy spojrzymy na historię Mojżesza, Mojżesz otaczał się ludźmi, którzy non-stop go zniechęcali. Non-stop podstawiali mu nogę. Izraelici cały czas powtarzali, a po co my tutaj idziemy? Lepiej jakbyśmy pomarli w Egipcie. A dlaczego my tu jesteśmy? Pewnie zginiemy z głodu. W Egipcie, choć byliśmy w niewoli, to chociaż dostaliśmy miskę jedzenia. A co my teraz porobimy, jak my nie mamy wody? Nie wierząc w to, że Bóg to wszystko im da, że Bóg da im źródło wody, że Bóg da im pożywienie, że Bóg uratuje ich z walki z przeciwnikiem, który jest od nich większy. I wyobraźcie sobie tę sytuację, kiedy odbieracie od Boga powołanie, kiedy odbieracie od Boga jakiś pomysł na siebie, jakąś misję, a wokół cały czas ktoś podstawia ci nogę i cały czas wchodzi ze słowem powątpienia. Kiedy ty jesteś pewien, że Bóg coś dla ciebie zaplanował. I Mojżesz dobrał sobie wokoło ludzi, którzy będą go wzmacniać i będą go pomagać, którzy będą podnosić jego ręce, kiedy on oddaje trudną sytuację Bogu. Mówiąc dokładniej, Księga Wyjścia, 17 rozdział, od 11 do 13. Podczas bitwy było tak, gdy Mojżesz trzymał swoje ręce w górze, przeważał Izrael, a kiedy je opuszczał, przeważali Amalekici. Ale ręce Mojżesza zdrętwiały, wzięli zatem kamień. Ustawili go tak, że Mojżesz mógł na nim usiąść, a potem Aaron i Hur podtrzymywali jego ręce, jeden z prawej, a drugi z lewej strony. Dzięki temu ręce Mojżesza pozostawały w górze niezmiennie aż do zachodu słońca. Potrzebujesz w swoim życiu Arona i Hura, którzy kiedy będzie ci trudno, kiedy będzie przychodził duchowe walki, będą podtrzymywać ci ręce, podstawią kamień pod tyłek i powiedzą ci, wiem, że jest ciężko, usiądź na chwilę, jestem z tobą, ale modlimy się dalej, bo wiemy, kim jest Chrystus w naszym życiu, okej? Kolejny fragment, trochę dłuższy, ale chciałabym, żebyśmy się na nim skupili. Księga Liczb, 14 rozdział. To było w sytuacji, w którym zwiadowcy poszli zobaczyć przed bitwą, z kim będą się mierzyć. I zwiadowcy przyszli do ludu i powiedzieli, słuchajcie, przeciwnik jest ostry, tam są olbrzymy. Oni są dużo więksi od nas, my nie damy rady. Wtedy całe zgromadzenie wzniosło głośny lament i lud płakał tej nocy. W Izraelitach narastał bunt przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. W końcu ludzie wybuchli. Szkoda, że nie pomarliśmy w tej ziemi egipskiej albo i na tej pustyni. Po co Pan prowadzi nas do tej ziemi? Czy po to, byśmy tam padli od miecza? Czy po to, by nasze żony i dzieci stały się tam łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I zaczęli zachęcać się nawzajem. Obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. Wtedy Mojżesz i Aaron padli na twarz przed zgromadzeniem synów Izraela. Jozue zaś, syn Nuna i Kaleb, syn Jefunnego, którzy należeli do grona zwiadowców wysłanych do Kananu, rozdarli swoje szaty i powiedzieli wobec wszystkich zgromadzonych, ziemia, przez którą przeszliśmy i którą zbadaliśmy, jest ziemią nadzwyczaj dobrą. Jeśli Pan upodobał nas sobie, to nas do niej wyprowadzi. On dał nam tą ziemię, opływającą w mleko i w miód, tylko nie buntujcie się przeciwko Panu, nie bójcie się mieszkańców tej ziemi. Chaos, lament, trudności. Potrzebujesz w swoim życiu, kiedy przychodzi chaos ludzi, którzy powiedzą: Bóg da ci tą ziemię, nie buntuj się przeciwko Bogu. Nie buntujcie się przeciwko Bogu, nie bójcie się mieszkańców tej ziemi. Potrzebujemy w swoim życiu ludzi, którzy kiedy będzie chaos, kiedy będzie zamieszanie, powiedzą: słuchaj, ja wiem, że jest trudno. Ja wiem, że trudno jest teraz przyjąć niektóre rzeczy jako prawdę, ale Słowo Boże mówi co innego. I pamiętaj, kim jest twój Bóg. I mam taką historię. Kiedy miałam 7 lat, a mój brat miał 9 lat, dostaliśmy od rodziców po 10 zł. 10 zł za to w tamtym czasie w mojej głowie dało się kupić wszystko. Razem 20, to sobie wyobraźcie. I razem z moim bratem, przypominam, ja 7, mój brat 9, postanowiliśmy, że pójdziemy do sklepu, do którego nie mogliśmy pójść, bo był dosyć daleko, ale i tak tam poszliśmy, ponieważ w tamtym sklepie były słodycze z zagranicy. No i wiecie, tam były słodycze, pamiętam do dzisiaj, wafelki w kolorowe obrazki z obrazkami z bajek, które oglądaliśmy. Myślicie sobie pewnie, że jakieś księżniczki Barbie? Absolutnie nie, jak się ma starszego brata, to się ogląda bajki typu Dragon Ball, więc tam poszliśmy po te batoniki. I obkupiliśmy się bardzo dużo, usiedliśmy przed ławką, na ławce przed sklepem i kiedy tak siedzieliśmy, to zauważyliśmy, że przed nami jest jezioro i to jezioro było, nosiło dużo historii. Nie do końca ja wiedziałam wtedy jako dziecko, czy one są prawdziwe, czy nie, jakieś tam enigmatyczne historie były o tym jeziorze. I powiedzieć, że to było jezioro, to jest tak ładnie nazwać, ponieważ to było pajoro, zaniedbane jezioro, gdzie były glony, gdzie było głęboko, że gdzie nikt lat o nie nie dbał, nikt się tam nie kąpał i ponoć było bardzo głęboko przy brzegu. Więc my jako dzieci stwierdziliśmy, że pójdziemy zobaczyć, jak głęboko jest przy brzegu. I mój brat wziął gałęź taką jak on, wrzucił ją przy brzegu, żeby zobaczyć, jak głęboko zanurzy się ta gałąź i wpadł razem z tą gałęzią do tego bajora. Zahaczył się o glony i nie mógł stamtąd wyjść. Było tam głębiej niż on był wysoki. I ja jako 7-latka, nie wiem, czy to był przypływ energii ze słodyczy, po prostu wzięłam go z tą gałęzią i wyciągnęłam z tego bajora. I kiedy wracaliśmy do domu, to całą drogę, to cały czas się chichraliśmy z tego. Choć było to niebezpieczne, cały czas się śmialiśmy z tej sytuacji, i kombinowaliśmy, jak to ukryć przed mamą, bo tego nie da się wytłumaczyć. Oczywiście się nie dało, bo rodzice są bardziej kumaci, niż nam się często wydaje. I wiecie, tak sobie przypomniała mi się ta historia i myślę sobie, potrzebuję w swoim życiu ludzi, którzy wyciągną mnie z bajora, kiedy trzeba będzie. Co więcej, potrzebuję w swoim życiu ludzi, którzy w procesie, kiedy przychodzę trudności, będą się ze mną po prostu czasami płakali, a czasami po prostu chichrali w drodze. Dlatego, że w ostatnich latach niesamowicie doświadczam tego, że kiedy przychodzą trudne momenty, naprawdę można doświadczyć bliskości Jezusa w tych trudnych momentach. Kiedy zderzamy się z trudnymi sytuacjami, naprawdę możemy doświadczać Jego łaski i przejść te momenty z taką lekkością, ze względu na to, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. I Mojżesz stworzył sobie środowisko wiary, które mimo trudnych okoliczności, mimo szemrania, mimo tego, że nie było widać końca tej drogi do ziemi obiecanej, on dobrał sobie środowisko wiary, które miało wpływ na to, że kiedy on słabł, to ktoś dodawał mu siły. I my jako ludzie często myślimy sobie, ja, no bo ja chcę, żeby ktoś się mnie modlił i ja chcę, żeby ktoś mi pomagał, jak będzie mi trudno. Ale ta historia również mówi o tym, że my potrzebujemy być ludźmi, którzy będą podnosić ramiona innych, kiedy będą duchowo walczyć o coś. Potrzebujemy być tymi, którzy również wyciągają czasami kogoś z tego bajora po prostu. Potrzebujemy w mocy Słowa Bożego znać Słowo Boże i wiedzieć, co Słowo Boże mówi na temat sytuacji, kiedy ktoś się po prostu poddaje, kiedy komuś jest po prostu trudno. I to jest taka pierwsza rzecz. Stwórz środowisko wiary, w którym będziesz wiedział, do kogo możesz napisać i zadzwonić, kiedy jest po prostu trudno. Wiecie, jak diametralnie zmieniło się moje życie, kiedy przestałam marudzić, że nikt się mną nie interesuje, jak mi jest trudno. A kiedy po prostu przyjęłam tą perspektywę, że może po prostu ktoś nie wie i może ja po prostu zadzwonię i powiem o tym. Potrzebujesz w swoim życiu dobrać takie środowisko, że możesz napisać liderowi grupy domowej, możesz powiedzieć osobie, która jest obok ciebie, że hej, potrzebuję modlitwy, bo jest po prostu słabo. Mam takie myśli dziwne, wiesz? Potrzebuję o tym porozmawiać. I Mojżesz to zrobił i to jest niesamowite. Kolejna rzecz. Momenty z Bogiem sam na sam. Księga Wyjścia, 33 rozdział. Pan natomiast rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak człowiek ze swoim przyjacielem. Księga Wyjścia, 34. Mojżesz przebywał z Panem na górze przez 40 dni, przez 40 nocy, nie jadł chleba, ani nie pił wody i spisał na tablicach słowa przymierza 10 przykazań. Potrzebujesz w swoim życiu momentów, kiedy jesteś tylko ty i Bóg i nic więcej się nie liczy. I potrzebujemy w swoim życiu jak najwięcej takich momentów. I oczywiście modlitwa przy okazji, kiedy idziemy do pracy, kiedy coś robimy, jest super i jest niesamowicie ważna. I niedzielne nabożeństwa też są super, są niesamowicie ważne. Ale jeżeli masz relację z Bogiem, to doskonale wiesz, o czym mówię. Potrzebujesz momentów, kiedy jesteś tylko ty i Bóg ma przestrzeń do tego, aby mówić osobiście do twojego życia. Nauka pokazuje, że wytrwałość to nie jest tylko silna wola, ale system codziennych praktyk. My przeduchawiamy nasze, używamy takich mega wysokich i przeduchowionych słów, jeżeli chodzi o relacje z Bogiem, ale prawdą jest to, że potrzebujemy stworzyć w swoim życiu system codziennych nawyków. System modlitwy, kiedy poświęcam coś, aby być z Bogiem tu i teraz. W tym fragmencie jest napisane, że nie jadł ani chleba, ani wody przez 40 dni. Dlatego, że nie, że chciał coś poświęcić, aby jego duch był całkowicie skupiony na tym, kim jest Bóg i żeby zrozumieć coś. Czasami potrzebujesz coś poświęcić, aby stworzyć ten system nawyków w relacji z Bogiem. Potrzebujemy stworzyć sobie ten czas, kiedy jesteś tylko ty i Bóg i kiedy spędzasz czas z Bogiem sam na sam i dajesz przestrzeń do tego, aby Bóg do ciebie mówił, aby czytać Słowo Boże. I list do Hebrajczyków, 10 rozdział, dużo wersetów dzisiaj. Bracia, ponieważ dzięki krwi Jezusa mamy odwagę wkroczyć do miejsca najświętszego, nowo utworzoną i żywą drogą, którą nam utorował poprzez zasłonę, czyli przez swoje ciało, a także wielkiego kapłana nad domem Bożym. I zaraz dokończymy ten fragment. W Starym Testamencie czytamy, że raz do roku Izrael miał takie święto, kiedy do specjalnego miejsca, miejsca najświętszego, mogła wejść jedna osoba, arcykapłan, odpowiednio przygotowany, aby doświadczyć Boga, aby wejść do miejsca najświętszego. Wow! I wszyscy czekali na ten moment, na to święto. I wszyscy się nie mogli doczekać, co to jest za wydarzenie. Ale tylko arcykapłan mógł tam wejść. I w tym fragmencie czytamy, że dzięki Jezusowi, dzięki krwi Jezusa, my dzisiaj, jako ludzie, mamy dostęp do miejsca najświętszego przed Bogiem, tam, gdzie jesteśmy. Ale z jakiegoś powodu jest to nam tak dane, że nie robimy z tego takiego wow wydarzenia, bo to po prostu jest nam dane ze względu na relację z Jezusem. I to jest niesamowite, dlatego że ze względu na Jezusa my dzisiaj możemy stworzyć to miejsce najświętsze z Bogiem, tam gdzie jesteśmy w domu, zamknąć drzwi i po prostu oczekiwać Jego działania. Dlatego, że niedzielne chrześcijaństwo, same nabożeństwo to jest jazda na oparach. Na tym nie da się długo pociągnąć. Ale ta realna, żywa relacja z Bogiem, ten dostęp do miejsca najświętszego, z którego powinniśmy oczekiwać, radować się, cieszyć się, to jest coś, co pobudza naszą wiarę, co sprawia, że i my stajemy się wytrwalsi i nasza wiara staje się silna. I nasza wiara nie jest wtedy jak trzcina kołysana jak wiatr. Raz tak, łatwo, trudno. Ale jesteśmy w fundamencie, kim jesteśmy w Chrystusie po prostu. I dokończmy ten fragment. A także wielkiego kapłana nad domem Bożym, przychodźmy ze szczerym sercem, z całkowitą pewnością wiary, z sercem oczyszczonym z wyrzutów sumienia i ciałem obmytym wodą czystą. Kiedy arcykapłan przychodził do najświętszego miejsca, musiał się niesamowicie przygotować, oczyścić fizycznie, być jak najbardziej nieskazitelny. A dzisiaj Słowo Boże nam mówi, że kiedy przychodzimy do Boga, przychodźmy ze szczerym sercem. nie z wymyśloną dzielnością, że ja jestem super dzielny i dobrze sobie radzę, Panie Boże, gdzie to ego jest top, ale ze szczerym sercem, takim, jakim jestem. My w tym tygodniu o tym mówiliśmy na grupie domowej i niesamowicie mi łamie to serce, kiedy słyszę, jak ludzie przychodzą do Boga takimi, jakimi są. Z pokorą, że nie radzę sobie, że jest trudno, że mam takie wyzwania. Ze szczerym sercem, z całkowitą pewnością wiary. Nie, Panie Boże, jak Ty byś był i na mnie zwrócił uwagę, może dzisiaj to może byś, nie wiem, odpowiedział na moją modlitwę. Z pewnością wiary, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. A jesteśmy Bożymi dziećmi, które mogą doświadczać Bożego dotyku, Bożego działania, wolności, miłości, cudu, zmiany. Oraz sercem oczyszczonym z wyrzutów sumienia i ciałem obmytym wodą czystą. To oznacza, że możemy przyjść do Jezusa po przebaczenie i On przynosi nam to przebaczenie. To oznacza, że kiedy idziemy do Boga, warto przebaczyć, warto pozałatwiać jakieś sprawy, warto wyznać Bogu swoje grzechy. Czasami komuś bliskiemu, kto również zna Pana Boga i powiedzieć Mu o tym, z czym się zmagasz, bo popełniłeś błąd. Z całkowitą pewnością wiary, sercem oczyszczonym z wyrzutów sumienia i ciałem obmytym wodą czystą. Niewzruszenie trzymajmy się nadziei, którą wyznajemy, gdyż ten, który złożył obietnicę, jest wierny. Myślmy o sobie nawzajem, jak pobudzać się do miłości i dobrych uczynków, co oznacza nie pobudzajcie mnie do miłości i dobrych uczynków, ale ja również chcę pobudzać innych do dobrych uczynków i miłości. Nie upuszczajmy przy tym wspólnych spotkań, co jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodawajmy sobie otuchy i to tym bardziej, im wyraźniej widać, że zbliża się dzień. W Słowie Bożym jest napisane, że nie opuszczajcie spotkań. Dom Boży, Twój dom duchowy musi być priorytetem, a nie tylko opcją na niedzielę. I ja wiem, że żyjemy w dużym mieście, gdzie wszyscy są zajęci i mamy mnóstwo zajęć, ale Dom Boży, ja chcę, żeby był moim priorytetem. Dlatego, że my bardzo często ubieramy się w takie słowa, tarczę obronną, ja nie czuję dzisiaj, ja dzisiaj nie czuję, żeby pójść. Ja miałem sobie tydzień, ja nie czuję, żeby dzisiaj pomodlić się i spędzić czas z Bogiem. Ja nie czuję, żeby dzisiaj pomóc. Prawda jest taka, że ja dzisiaj nie czułam, żeby wstać, żeby umyć zęby, ale umyłam jak coś, żeby, ja dzisiaj czułam, żeby zjeść brownie na śniadanie. Ale nie, Słowo Boże mówi, zrób sobie w swojej głowie listę priorytetów, co jest ważne. Dlatego, że takie zwyczajne, codzienne rzeczy, jak nawyki w modlitwie czy spotkania w kościele, one mają wpływ na twoje duchowe życie. Ja nie chcę, żeby dla mnie Kościół był tylko opcją oraz żeby był dla mnie wtedy, kiedy u mnie jest dobrze, dlatego, że tym bardziej potrzebuję zachęty drugiego człowieka, czasami skonfrontować się z prawdą, kiedy jest trudno. Wiecie, że człowiek najbardziej rozwija się wtedy, kiedy jest mu trudno i niewygodnie? Bardzo często tak jest. I teraz kolejna rzecz właśnie. Jakiś czas temu rozmawiałam ze swoim znajomym, który gra właśnie na gitarze i on od dziecka dostał gitarę, zaczął grać, miał takie marzenie, potem grał w jednym zespole, w drugim, w trzecim. I ja się go zapytałam, a w jakim momencie był ten moment, kiedy ty tak już poczułeś, że taki był wzrost w umiejętnościach, że już wiesz, że dobrze grasz? To na początku było, że jak zacząłeś chwytać, to wtedy był największy przypływ właśnie tych umiejętności? Czy może jak zacząłeś grać w pierwszym zespole? A on mówi, jak zacząłem grać w drugim, trzecim zespole, bo na początku myślałam, że dobrze mi idzie, potem poszedłem do zespołu, to w ogóle myślałem, że jestem super, a potem poszedłem do zespołu, gdzie był tak dobry gitarzysta, gdzie ja mu dopiętnie dorastałem i byliśmy w jednym zespole i strasznie mnie to uwierało, że on tak dobrze gra i strasznie mnie to denerwowało i ćwiczyłem jeszcze więcej i jeszcze więcej i pytałem go, jak te chwyty zrobić i patrzyłem, jak on to robił i to był ten moment, kiedy najbardziej wzrosły moje umiejętności, że w pewnym momencie graliśmy na takim samym poziomie. Kiedy jest trudno, chociaż nie lubimy tego, to jest ten moment bardzo często, kiedy rośniemy. Trudne momenty przynoszą przełomy. To, co trudne, często staje się narzędziem przemiany. Czas próby jest jak piec, w którym Bóg przytapia nasze serce w czyste złoto zaufania. My nie lubimy słyszeć takich rzeczy, bo my nie chcemy trudnych momentów. Mojżesz na początku swojej drogi, jak jeszcze był w Egipcie, nie miał zgody na to, że Egipcjanie źle traktują Izraelitów. I kiedy widział jakiś spór, po prostu wstawił się za pewnym Izraelitą i konsekwencją było tego, że pewien Egipcjanin umarł. I z tego powodu Mojżesz musiał uciekać. I Mojżesz uciekł, Biblia mówi, że Mojżesz uciekł do Madianu. I w Madianie pas owce pewnego Madianity i bardzo dużo spędzał czas na pustyni. I to właśnie na pustyni anioł pański mu się ukazał w ogniu i powiedział mu, że dlatego, że jestem z tobą i to będzie dla ciebie znakiem, że ja cię posłałem, gdy wyprowadzisz ten lud z Egiptu, oddajcie cześć Bogu na górze. I może dzisiaj jesteś na pustyni i czujesz posuchę duchową, ale Bóg mówi wprost, że ja jestem z tobą. Pustynia może być miejscem, gdzie Bóg czyni jakąś zmianę. Pustynia może być miejscem, gdzie Bóg okaże się tobie i pokaże swoją chwałę. Pustynia i trudności, których doświadczasz, może być miejscem właśnie takiej przemiany. Bądź wytrwały, zadbaj o środowisko wiary i spędzaj czas z Bogiem sam na sam. I chociaż to jest takie banalne, prawda? Ale samo Słowo Boże mówi o tym, że duch ochoczy, ale ciało słabe. Że czasami tak trudno nam wytrwać w niektórych rzeczach, bo brakuje nam po prostu tego czegoś, brakuje nam właśnie takiej trwałości, tego przebywania z Bogiem sam na sam. I zakończmy tą historią i powrócimy do Jana Chrzciciela, bo zaczęliśmy od Jana Chrzciciela. Słowo Boże mówi, że on zanim dokonał swoje, rozwijał się duchowo i przebywał bardzo dużo na pustyni. I Bóg przygotowywał go do czegoś niezwykłego. I ja wierzę, że dzisiaj, że jeżeli dzisiaj doświadczamy jakiejś pustyni, to wierzę w to, że ona jest przejściowa. I jakkolwiek trudna by nie była, to nas do czegoś przygotowuje. I to, co jest piękne, to to, że czytamy w Ewangelii Łukasza, gdzie Jan z więzienia posłał swoich posłanników do Jezusa, chciał się upewnić, czy Jezus to naprawdę Jezus. A Jezus posłał z powrotem słowo wiary, że Jan wiedział, że to, co robił, to bieg został dokonany, że on wypełnił swoją misję, że to, co robił, było właściwe. I Jezus powiedział, idźcie i powiadomcie Jana o tym, co zobaczyliście i usłyszeliście. Niewidomi odzyskują wzrok, kulejący chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli są wzbudzani, a ubodzy słyszą dobrą nowinę. I choć Jan był w więzieniu, to jestem przekonana, że kiedy usłyszał tą informację, to wiedział, że wszystko było we właściwym miejscu, o właściwej porze i zostało wypełnione słowo, jego powołanie, na które on po prostu odpowiedział. I chciałabym, żebyśmy teraz wstali i się modlili. I dzisiaj po nabożeństwie będę też tutaj stać i czekać, żeby modlić się, jeżeli dzisiaj potrzebujesz modlitwy, jeżeli może jesteś na takiej pustyni, jeżeli właśnie potrzebujesz po prostu porozmawiać i spędzić z kimś czas i się pomodlić, to jestem tu dla ciebie. Ale chciałabym, żebyśmy teraz poświęcili też taką chwilę, gdzie będziemy się modlić też o Kościół. O to, żeby nasz Kościół był Kościołem, który mocno stąpa po mocnym fundamencie. Kościół silny, Kościół pełen wiary, Kościół ludzi, którzy spędzają czas z Bogiem sam na sam, gdzie doświadczają przełomu w swoim osobistym życiu. Kościół, który jest oparty na relacjach, które podnoszą się nawzajem. I chciałabym, żebyśmy modlili się o to właśnie dzisiaj, aby Bóg przynosił też taką przemianę do naszych serc, żeby przemieniał naszą perspektywę i pokazywał nam, kim On jest, jak bardzo On rządzi w naszym życiu, jak rządzi tutaj i że On nas prowadzi. I żebyśmy oddawali po prostu chwałę Bogu. Bo dzisiaj jesteśmy też tutaj, aby po prostu oddawać razem jako Kościół Bogu chwałę, żeby po prostu poddać się temu, który jest najwyższy i skupić swój wzrok na Niego. Boże, dziękujemy Tobie za Twoją łaskę. Dziękujemy Tobie, Boże, za to, że dzisiaj możemy być tutaj razem jako Kościół. Dziękuję Tobie, Boże, za to, że możemy doświadczać Twojej miłości, Twojego zbawienia, Twojej wolności, Panie. Ja, Boże, modlę się o to, żebyś nas posilał. Ja, Boże, modlę się o to, aby momenty, które są może trudne dzisiaj dla nas osobiście, aby one były takim miejscem przemiany nas samych, miejscem spotkania z żywym Bogiem, miejscem spotkania z Twoją obecnością. Boże, ja modlę się o to, aby właśnie sytuacje, które są trudne, tworzyły w nas taką trwałość niezłomnej wiary. abyśmy mogli tworzyć środowisko wiary, w której doświadczamy podniesienia na duchu, kiedy doświadczamy, że nasza wiara rośnie. I Boże, ja modlę się o to, żebyś włączył też takie wyjątkowe połączenia między ludźmi duchowe. O to, aby modlitwa wstawiennicza była dla nas czymś codziennym, Panie. I dziękuję Tobie, Boże, za Twoją łaskę. Dziękuję Tobie, Boże, za to, że dzisiaj możemy doświadczać tego, kim jesteś. I mam jeszcze jedną modlitwę, może dzisiaj pragniesz pojednać się z Bogiem, może dzisiaj po prostu pragniesz dać ten swój pierwszy krok w wierze z Jezusem. Słowo Boże mówi, że kto wyzna Jezusa Chrystusa jako swojego Pana, będzie zbawiony. I to jest taki wielki, niesamowity start. Jeżeli dzisiaj masz takie pragnienie, możesz się modlić swoimi słowami, a możesz też modlić się słowami takimi jak ja, aby po prostu pojednać się dzisiaj z Bogiem. I ja chcę zachęcić Kościele, żebyśmy wszyscy razem się modlili tą modlitwą. Panie Boże, dziękuję Tobie za to, że mnie zbawiłeś. Dziękuję Tobie, Boże, za to, że umarłeś za mnie na krzyżu. I ja wierzę, że dzisiaj to przynosi życie do mojego życia. Że to przynosi wolność, że to przynosi przebaczenie, że to przynosi miłość do mojego życia. I ja, Boże, dzisiaj pragnę postawić takie swoje pierwsze kroki z Tobą i wyznać Ciebie, Jezu, jako swojego Pana i Zbawiciela. I proszę Ciebie o to, żebyś mnie prowadził, żebyś nauczył mnie, jak czytać Słowo Boże, jak stać się częścią wspólnoty. I pragnę doświadczać takiej żywej relacji z Tobą. Amen. Czy dzisiaj jako Kościół możemy po prostu uwielbić Boga, po prostu stać dzisiaj w uwielbieniu i nieważne, jaki był tydzień, cokolwiek Cię spotkało w tygodniu, jakie dzisiaj myśli Tobie towarzyszą, o czym myślisz, po prostu oddać Bogu chwałę, skupić się tylko na Nim, że jesteś Ty i Bóg.
Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie każdej niedzieli o godzinie 11. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie Cię przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.